Chwała Panu, bracia i siostry. Przechodzimy teraz do poselstwa szóstego. Jest ono na temat zasady jedności z Bogiem objawionej w Księdze Jeremiasza. Jest to oczywiście studium krystalizujące Księgi Jeremiasza. Spora część treści tych planów, a nawet nasze przemawianie, oparte są na studium życia Księgi Jeremiasza, autorstwa brata Lee, które jest niezwykle bogate, co jest oczywiste. Zacznę więc od tego, że jeśli inni bracia zrobili podobnie, ja chciałbym dodać do tego, co oni rekomendowali, jeszcze to, żebyście poświęcili czas po tym szkoleniu na przeczytanie studium życia Jeremiasza lub nawet, żebyście obejrzeli niektóre nagrania wideo z przemawianiem brata Lee w trakcie tego studium życia, które odbyło się około 1994 roku. Mamy dziś plan bardzo rozbudowany, który ma wiele punktów. Czuję się poprowadzony dziś, żeby nie tylko trzymać się tego planu, ale też uważnie go przeczytać. I być może nawet nie mówić zbyt wiele. Myślę, że są w nim bogactwa, punkty. I dobrze byłoby na tym szkoleniu przestudiować te zagadnienia, a sądzę, że mimo iż odbywa się ono online, nadal jest taki wymóg. W rzeczywistości wasze studiowanie jest prawie tak samo ważne jak samo poselstwo. Skorzystam też ze sposobności i przeczytam fragment ze studium życia, które właśnie nosi taki tytuł: Zasada jedności z Bogiem objawiona w Księdze Jeremiasza. Jest to poselstwo 32, studium życia Jeremiasza. Pierwszy punkt rzymski zaczerpnięty został z innego poselstwa w studium życia Jeremiasza. Nasz brat Lee miał szczególne brzemię, aby mówić do nas o tej wielkiej, tajemniczej, cudownej sprawie, a mianowicie o podobieństwie Boga w człowieku, w ich obrazie i podobieństwie. Nie policzyłem dokładnie, ale myślę, że przynajmniej w porządku alfabetycznym podpunktów w pierwszym punkcie rzymskim oznaczonych literami jest około 20. A może i więcej. Wszystkie te punkty, każdy z nich, zasługują na wnikliwe zgłębienie i dokładne przestudiowanie. Jest w nich dużo prawdy, wiele bogactw i są to sprawy, które powinniśmy znać. Istnieją trzy główne tajemnice w Słowie Bożym, Biblii. Po pierwsze, tajemnica trójjedynego Boga. Bóg jest tajemnicą i trójjedyny Bóg jest tajemnicą. Po drugie, druga tajemnica to tajemnica osoby i dzieła Chrystusa. Osoby i dzieła Chrystusa. Oczywiście Kościół jest tajemnicą, Królestwo jest tajemnicą, pobożność jest tajemnicą i tak dalej. Możemy jednak też powiedzieć, że trzecią wielką tajemnicą objawioną w Słowie jest w rzeczywistości tajemnica ekonomii Boga. Jeśli użyć terminu teologicznego, możemy powiedzieć, że ta tajemnica jest tajemnicą przebóstwienia. Przebóstwienie, deifikacja oznacza, że człowiek staje się Bogiem. Jest przebóstwiony, ubóstwiony. Chociaż nie w bóstwie, żeby być takim samym jak Bóg, któremu oddaje się cześć. To byłoby bluźnierstwo. Mówimy o przebóstwieniu człowieka pod względem jego zbawienia, przygotowanego przez Boga w jego wielkiej, boskiej ekonomii, która jest zgodna z jego zamysłem, który w pewnym sensie jest oparty na pragnieniu jego serca lub jego upodobaniu, aby człowiek stał się taki sam, jak on w życiu i naturze. Widzimy to w tym pierwszym punkcie rzymskim, we wszystkich tych 20 lub więcej podpunktach, tę wielką i tajemniczą sprawę, jak Bóg i człowiek są podobni do siebie, czy nawet to, że ostatecznie będą tacy sami w życiu i naturze. Zaczynając od człowieka stworzonego na obraz Boga, z jego podobieństwem, tak czyniąc człowieka od początku, tylko w samym stworzeniu, całkowicie innym niż wszystkie pozostałe żywe stworzenia, które wszystkie były według swojego rodzaju. Człowiek jednak, ściśle mówiąc, nie był swojego rodzaju. Mamy określenie rodzaj ludzki, ale w rzeczywistości w oczach Boga nie ma rodzaju ludzkiego. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i na jego podobieństwo, co oznacza, że został stworzony, żeby być takim jak Bóg, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dlatego właściwym będzie powiedzieć, że człowiek jest rodzaju Bożego, rodzaju Boga. Istnieje rodzaj Boży, a nie ludzki. W rozdziale pierwszym, w wersecie 26, gdzie mowa jest o tym, że Bóg uczynił człowieka, powiedział on, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Słowo użyte tam na określenie człowieka to tak naprawdę słowo Adam. To znaczy czerwona ziemia. Nie jest tam więc powiedziane uczyńmy człowieka, a uczyńmy Adama na nasz obraz według naszego podobieństwa. To stworzenie nazwane Adamem, a które my zwiemy człowiekiem, jest w rzeczywistości bardzo szczególnym stworzeniem. To najwyższe stworzenie ze wszystkiego, co Stwórca stworzył. I w przeciwieństwie do wszystkich innych stworzeń, wygląda jak Bóg. Wewnątrz, na jego obraz i na zewnątrz, jego podobieństwo. Jest on więc rodzaju Bożego. Tak więc tu, w pierwszym rozdziale Biblii, widzimy owe wielkie pragnienie Boga, żeby człowiek był podobny do Niego, żeby wyglądał jak On, żeby człowiek był taki jak On. Różni teologowie więc, ojcowie Kościoła, ujrzeli to i ukuli teologiczny termin deifikacja, czyli przebóstwienie. Słynne stwierdzenie Atanazego brzmi, Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. To krótkie zdanie ujawnia cały zakres Bożego zbawienia dla człowieka. To, jak Bóg stał się ciałem, wcielił się, aby umrzeć za człowieka, zostać ukrzyżowanym, dokonać odkupienia, odkupić człowieka z powrotem dla Boga, aby rozwiązać wszystkie problemy związane z grzechem, a także, żeby człowiek otrzymał przebaczenie i był usprawiedliwiony, pojednany z Bogiem. To po stronie prawnej. Jest też strona organiczna, pełnego Bożego zbawienia, które ma zbawić człowieka do końca. Ma to na celu zbawienie człowieka od wewnątrz, nie tylko po to, by był on pozycyjnie prawym wobec Boga lub usprawiedliwionym, i pozycyjnie oddzielonym, ale aby w swojej naturze od wewnątrz był uświęconym i nie był pospolitym, a jakim? Uświęconym, by był święty, tak jak Bóg jest święty, widzicie? I miał Bożą naturę. Tak więc my, nowotestamentowi wierzący, jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Uczestnicząc zaś w tej naturze, biorąc czy przyjmując życie Boga, Bóg ma sposób, by nas zbawić. Za pomocą czego? Za pomocą przeobrażenia nas, odnowienia, w końcu upodobnienia do obrazu Chrystusa i ostatecznie przemienienia nas, otoczenia chwałą, żeby cała nasza trójczęściowa istota, poczynając od naszego ducha, przez umysł czy duszę, a kończąc nawet na naszym ciele, była całkowicie upodobniona i była jak On. Kiedy przyjdzie, będziemy tacy jak On, jak Chrystus, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. To nie jest jakiś błyskawiczny cud. To jest proces Bożego dzieła zgodnie z Jego ekonomią, o której tutaj mówimy, aby udzielić siebie całej naszej istocie, aby nas napełnić, przesycić, przeobrazić w organiczny sposób, odnowić nas ze wszystkich starych rzeczy. Czyż nie tak? I w końcu, żebyśmy byli odnowieni i aby boski pierwiastek został dodany do naszego wnętrza, w nas i w całej naszej istocie, tak abyśmy naprawdę byli Jego rodzajem w rzeczywistości. A to jest nowe stworzenie. Ono zaś oczywiście zyska zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Być może powiedziałem już za dużo. Zrobiłem tak dlatego, że zamierzam jedynie przeczytać te punkty nam wszystkim. Myślę, że owych 20 punktów zasługuje na to, żeby ułożyć z nich hymn. Być może po tym poselstwie napiszę hymn na ten temat, ponieważ to, co Pan nam tu pokazał, jest czymś bardzo wielkim, wspaniałym. Dobrze. Jeden. Pragnienie Boga, żeby być jedno z człowiekiem i żeby człowiek był jedno z Nim, widać w tym, jak Bóg i człowiek przypominają siebie w obrazie i w podobieństwie ich obu. A. W dziele stworzenia Bóg nie stworzył rodzaju ludzkiego. To, co Bóg stworzył, było według Jego własnego rodzaju, czyli Bożego rodzaju. Bóg stworzył człowieka za pomocą oddechu życia, żeby człowiek miał ducha i mógł mieć z nim kontakt i go przyjął. Właśnie z tego powodu Bóg stworzył człowieka ze specjalną zdolnością, szczególną trzecią częścią, a mianowicie z ludzkim duchem, czy też duchem w człowieku, aby człowiek ten mógł rzeczywiście mieć łączność z Bogiem, komunikować się z Nim i ostatecznie przyjąć Boga i aby ten był jego życiem i wszystkim. W ten oto sposób człowiek mógłby stać się Bogiem w życiu i naturze. B. W Księdze Rodzaju 18:2-13 trzej mężczyźni ukazali się Abrahamowi. Znacie tę historię. Jednym z nich był Chrystus, Jahwe, a dwoma pozostałymi aniołowie. Oznacza to, że 2000 lat przed jego wcieleniem Bóg ukazał się jako człowiek, gdy złożył wizytę swemu przyjacielowi Abrahamowi. Bóg nie mógł czekać, aż 4000 lat po uczynieniu czy stworzeniu Adama, on chciał być człowiekiem. Odwiedził Abrahama jako serdeczny przyjaciel, by mieć z nim społeczność na tym samym poziomie. Bóg pragnie stać się człowiekiem i żeby ów człowiek stał się Bogiem. I tak, żeby Bóg i człowiek w końcu byli jedno i żeby byli tacy sami, tym samym rodzajem. C. Anioł Boży, To jest w Księdze Sędziów. Bóg, Jahwe, Człowiek Boży, to są różne tytuły używane do opisania Chrystusa. Ukazał się Manoachowi i jego żonie, to są rodzice Samsona, jeszcze przed wcieleniem Chrystusa. Przed swoim wcieleniem Chrystus ukazał się tym Izraelitom jako anioł Boży. A właściwie jako mąż Boży ukazał się jako człowiek. To jest Chrystus. Widzicie tę prawdę? Widzicie tę rzeczywistość? Czy widzicie to pragnienie, które jest w Bogu? D. Daniel zobaczył wizję Chrystusa, Syna Człowieczego, przed Jego wcieleniem. Nie pytajcie mnie, jak to możliwe, że zanim Chrystus wcielił się w ciało i krew, by być człowiekiem, już był Synem Człowieka. Przykro mi, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. To jest tajemnica. Tak jednak jest napisane w Słowie. Według Księgi Daniela 7:13-14 Daniel ujrzał Syna Człowieczego, jak szedł z obłokami nieba i przyszedł do Przedwiecznego, Boga Wieczności, i stawili Go przed Nim. Dano Mu panowanie, chwałę i królestwo, żeby wszystkie ludy, narody i języki Mu służyły. Jego panowanie to wieczne panowanie, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zniszczeniu. Ktoś taki, taki człowiek, w końcu odziedziczy wieczne królestwo, czy też wieczne panowanie. Człowiek, chciałbym, żeby to zrobiło na was wrażenie. Jego właśnie ujrzał Daniel. Adam był typem, zapowiedzią Chrystusa, według listu do Rzymian. Adam więc w formie typu zapowiadał Chrystusa. Tym Adamem jest pierwszy Adam, a Chrystus ostatecznie będzie nazwany ostatnim Adamem, drugim człowiekiem. Czy widzicie to? Widzicie to? Bóg i człowiek są podobni do siebie. Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. To jest cytat z Kolosan. G. Słowo Bóg stało się ciałem, Jana 1,14, przyszło w podobieństwie ciała grzechu. Oczywiście wiemy, że stał się ciałem. Ciało to jednak nie jest takim samym jak twoje i moje, które ma pierwiastek grzechu. On miał tylko podobieństwo ciała grzechu, nie mając grzechu ciała. Niemniej jednak stał się ciałem. Słowo, wieczne słowo, słowo Logos, sam Bóg, sam wieczny Bóg stał się ciałem. Stał się ciałem. Widzicie ponownie? Jest tu ta myśl o podobieństwie, byciu takim samym. Chrystus, który istniał w postaci Boga, to jest Filipian, przybrał postać niewolnika, stając się na podobieństwo ludzi i uznano go w kształcie za człowieka, w jego wcieleniu. On to, istniejąc w postaci Boga, nie uważał tego za coś, z czego należy skorzystać. Zamiast tego przyjął postać niewolnika, stając się na podobieństwo ludzi. Chrystus uczynił krok, aby przyjąć podobieństwo ludzi w swoim bezgrzesznym ciele. Czy widzicie tu ponownie tę myśl? Widzicie tu to pragnienie? Czy widzicie ten zamiar dotyczący jedności Boga i człowieka, nawet w podobieństwie? W podobieństwie. I Szczepan ujrzał przed swoją męczeńską śmiercią niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, nawet w niebiosach. Po śmierci, zmartwychwstaniu, w niebostąpieniu na niebiosa Chrystus wyglądał jak Syn Człowieczy. Nie porzucił ani nie zrezygnował ze swojego człowieczeństwa, wniósł człowieczeństwo do boskości za sprawą swego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. A tam, po prawej ręce Boga, Wskazuje to, że po wniebowstąpieniu na niebiosa Chrystus wciąż jest Synem Człowieczym. Hymn numer 038. Patrz, na wyniosłym nieba tronie zasiada Chrystus Jezus. Czy nie tak? Był tam nie tylko Synem Bożym, ale prawdziwie i na pewno Synem Człowieka. Na tronie jest człowiek. Człowiek jest Panem Panów i Królem Królów. Najwyższym w tym wszechświecie z najwyższą władzą i panowaniem jest człowiek. Chwała Panu. J. W Ewangelii Mateusza 26:64 Pan Jezus rzekł, ujrzycie Syna Człowieka, siedzącego po prawej ręce mocy Boga i przychodzącego na obłokach nieba. To pokazuje, że gdy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, wciąż będzie Synem Człowieczym. Syn Człowieka przyjdzie na obłokach nieba. To jest człowiek. Taka jest tożsamość przychodzącego Chrystusa. Człowiek, Syn Człowieka. K. W liście do Rzymian 8:29 Paweł powiedział nam, że tych, których Bóg uprzednio poznał, nas wierzących, tych też przeznaczył, aby byli upodobnieni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym pośród wielu braci. Dzięki temu, że zmartwychwstał, żeby uczynić nas swoimi wieloma braćmi, staliśmy się nowym rodzajem, rodzajem Boga Człowieka. Czyż to nie jest cudowne? Czy macie tę nadzieję, bracia i siostry? Ja mam, że ten dzień nadejdzie. W gruncie rzeczy zostałem przeznaczony przed założeniem świata, abym został upodobniony do obrazu Chrystusa, pierworodnego Syna Bożego. I aby ten pierworodny, jednorodzony, stał się pierworodnym pośród wielu braci w zmartwychwstaniu. Widzicie, teraz naprawdę jesteśmy rodziną Boga, jesteśmy wieloma braćmi Jezusa, naprawdę należymy do rodzaju Boga Człowieka. L. W drugim liście do Koryntian 3:18 czytamy, my wszyscy jednak z odsuniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, ten sam obraz, ten sam obraz. Na zewnątrz mamy już ten obraz w starym stworzeniu. Tu jednak mowa jest o tym, że za pośrednictwem dzieła przeobrażenia, jako nowe stworzenie, będziemy mieć ten sam obraz Chrystusa. Od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. List do Rzymian 12:2a mówi o przeobrażeniu nas przez odnowienie umysłu. W tym przeobrażeniu więc pośrednio wskazany jest proces odnowienia. M. List do Filipian 2:15 mówi, że jesteśmy ludźmi bez zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga, dziećmi Boga. Wiecie, że jeśli wasz ojciec jest człowiekiem, to wy będziecie człowiekiem, prawda? Jeśli więc wasz ojciec to Bóg, wy będziecie bogami. Myślę, że to logiczne. Narodziliśmy się z Boga. Narodziliśmy się z samego Boga. Jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. Więc wszyscy musimy być bogami ponownie w życiu i naturze. Nieskazitelnymi pośród spaczonego i przewrotnego pokolenia, wśród którego świecimy, jako światła w świecie. Nawet to, że zostaliśmy nazwani światłem świata. W rzeczywistości prawdziwym światłem świata jest Chrystus. Dziś jednak po odrodzeniu my też stajemy się światłością świata, tak samo jak On nią jest. N. Pan Jezus, Chrystus, przemieni nasze ciało poniżenia, aby upodobnić je do ciała swojej chwały według działania, którym jest w stanie także poddać sobie wszystko. Nadejdzie dzień, że nawet to podłe ciało, ciało poniżenia, zostanie upodobnione do ciała Jego chwały. Cóż za nadzieję, chwały mamy, bracia i siostry. Naprawdę musimy dziękować Bogu za Jego pełne zbawienie, które zbawia nas, byśmy byli tacy sami jak On w każdej części naszej istoty, od środka do obwodu. O, gdy Chrystus się ujawni, będziemy całkowicie, doskonale i zupełnie do Niego podobni, ponieważ zobaczymy Go takim, jakim jest. 1 Jana 3, P. To wszystko znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Księga Objawienia 4:3 mówi, ten Bóg, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu. Bóg, ten, który siedzi na tronie, z wyglądu przypomina jaspis. Pamiętajcie o tym. Q. Zgodnie z 21 rozdziałem Księgi Objawienia, światło Nowej Jerozolimy jest niczym najdrogocenniejszy kamień, jaspis. Budulcem jego muru jest jaspis i pierwszym fundamentem tego muru również jaspis. Teraz wiemy, że dzięki temu procesowi Bożego, pełnego zbawienia, opartego na Jego odkupieniu, jesteśmy częściami tej Nowej Jerozolimy. Stajemy się tą Nową Jerozolimą dzisiaj, a ona będzie mieć nas jako swoją konstytucję. Spójrzmy teraz na punkty 1, 2 i 3. 1. Na koniec Bóg i człowiek. Człowiek i Bóg mają wygląd jaspisu. Tak więc zakończeniem i zwieńczeniem Biblii jest Nowa Jerozolima. Boskość zespolona z człowieczeństwem. Boskość staje się mieszkaniem dla człowieczeństwa, a człowieczeństwo domem dla boskości. To właśnie nazywamy inkorporacją. Bóg w Chrystusie jako Duch będzie w nas, Jego mieszkaniu i będzie naszym mieszkaniem. To jest Nowa Jerozolima, pełne zespolenie boskości i człowieczeństwa. Będziemy jednym i będziemy tacy sami. W tym mieście Boża chwała przejawia się w człowieku jasno i wspaniale. Teraz znajdujemy się w procesie przebóstwienia, w wyniku którego staniemy się Nową Jerozolimą i będziemy wyglądali jak Bóg, jaspis. Bracia i siostry, w tym wieku rozpaczy i beznadziei, kiedy dzieje się tak wiele, jesteśmy ludem wielkiej nadziei, nadziei chwały. To jest nadzieja chwały. Jesteśmy w procesie, bracia i siostry. Współpracujmy z Nim, aby być ubóstwionymi i stać się Nową Jerozolimą. Będziemy nosić ten sam wygląd, jak Bóg. On jest jaspisem, my też będziemy jaspisem. 3. Pod koniec tego wieku nauczamy i głosimy prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem, takim samym jak On w życiu i w naturze, ale nie w bóstwie. Słyszeć tę prawdę to wielkie błogosławieństwo. Czyż to nie jest błogosławieństwem, bracia i siostry, że znamy tę wzniosłą prawdę? To jest główna prawda w Biblii. Wiecie, cały ten szum, krzyki, wszystkie spory, debaty, które toczą się w społeczeństwie na temat tego, kto ma rację, kto się myli i tak dalej, bracia i siostry, nad czymkolwiek nie toczyłaby się dyskusja, w końcu nie pozostanie to na wieczność. Zapewniam was jednak, że ta prawda pozostanie, ona pozostanie. Nie dajmy się wciągnąć w tego rodzaju debaty, takie dyskusje i nie angażujmy się w takie światowe sprawy. Mamy wyższe przeznaczenie. Mamy większą, o wiele większą prawdę. Czyli to, że będziemy tacy sami jak Bóg. I okazuje się, że tego właśnie pragnie Bóg. Mam tylko nadzieję, że ludzie usłyszą tę prawdę. To jest prawdziwa Ewangelia pod koniec tego wieku. Ostatecznie, punkt czwarty, póki ludzie będą zwycięzcami, Syjonem w obrębie Jerozolimy. Ci chrześcijanie, ci święci, którzy będą w tym procesie przebóstwienia Bożego pełnego i organicznego zbawienia, są Bóg ludźmi i będą zwycięzcami, Syjonem w Jerozolimie. Gdy w każdym szczególe naszego codziennego życia będziemy prowadzili życie Boga człowieka, doprowadzi to do nowego ożywienia, jakiego jeszcze nie widziano w historii i nastanie koniec wieku. Drodzy święci, teraz, gdy znamy tę wzniosłą prawdę, potrzeba, abyśmy żyli w każdym szczególe codziennego życia jako taki Bóg człowiek. To jest prawdziwym brzemieniem. Teraz znamy wszystkie te wielkie prawdy, te wspaniałe tajemnice. Musimy podjąć postanowienie, że będziemy przejawiać swoim życiem tę prawdę, postępować w niej, że będziemy w naszej codzienności prowadzili życie prawdziwego Boga człowieka. Nasz drogi brat powiedział zaś, że jeśli wszyscy tak będziemy robić w swoim codziennym życiu, nastąpi nowe przebudzenie, które zakończy ten wiek. Teraz w drugim punkcie rzymskim przechodzimy do Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza pokazuje nam zasadę jedności z Bogiem. Jeśli sam przeczytałbym Księgę Jeremiasza, to nie doszedłbym do takiego wniosku. Dziękuję jednak Panu za tę cudowną posługę, która pomaga nam to dostrzec i właściwie zinterpretować tę księgę. Księga Jeremiasza pokazuje nam zasadę jedności z Bogiem. Jedność z Bogiem, oczywiście, taka jedność z Bogiem ostatecznie ma uczynić nas takimi samymi jak On, dzielącymi ten sam obraz. Możemy odnaleźć tę zasadę nawet tu, w tej starotestamentowej księdze proroka Jeremiasza. A zasadę jedności z Bogiem, czyli zasadę drzewa życia, przeciwstawną zasadzie drzewa poznania dobra i zła, widzimy w księdze Jeremiasza 2:13. Może sobie przypominacie, że w posestwie trzecim omówiliśmy ten konkretny werset o podwójnym źle, czy dwóch grzechach Izraela. Jest tu powiedziane, że księga Jeremiasza 2:13 objawia dwa główne grzechy Bożego ludu. Chciałbym teraz przeczytać bardzo zwięzłą definicję grzechu podaną w studium życia Jeremiasza. Bradley zadał takie pytanie. Czym jest grzech? Myślę, że jeśli dziś zapytałbym, sami zadalibyśmy sobie takie pytanie, udzielilibyśmy mnóstwa odpowiedzi na temat zła grzechu, jego niegodziwości, występności. Spójrzmy zatem na tę definicję. Czym jest grzech? Grzech to opuszczenie Boga i zrobienie czegoś samym i dla siebie samych. To jest odpowiedź na to pytanie w oparciu o interpretację Jeremiasza 2:13. Powiem to jeszcze raz. Grzech to porzucenie Boga, opuścić Boga i zrobić coś samym i dla siebie samych. Wyjaśnijmy to, o czym mowa jest w punkcie A. Mając na uwadze tę definicję, To jest znacznie głębsza definicja tego, czym jest grzech. Grzech to nie tylko kradzież, rozpusta, pożądanie, kłamstwo i tym podobne rzeczy. To opuszczenie Boga, porzucenie Go i zrobienie czegoś samym, niezależnie od Boga. I zrobienie czegoś dla siebie, a nie dla Boga. Pierwszy grzech polegał na opuszczeniu Jahwe, źródła żywych wód. Drugi grzech polegał na wykopaniu sobie dziurawych cystern, które nie utrzymują wody. W tym poselstwie nie kładziemy nacisku na bałwochwalstwo, chociaż jest o nim mowa. Nawiasem mówiąc, w 10 rozdziale Jeremiasz użył określenia droga narodów. Droga. Nie idźcie drogą narodów. Jeśli przeczytacie ten rozdział, przynajmniej pierwszą jego połowę, zobaczycie, że w całości dotyczy on bałwochwalstwa. Bałwochwalstwa. Droga narodów to zwyczajnie droga bałwochwalstwa. Tu jednak nie na to położony jest nacisk. Nacisk kładziemy tutaj na niezależność od Boga. Opuszczenie Boga i zrobienie czegoś na własną rękę. Po co? Aby osiągnąć coś dla siebie. Dwa. Zasada ukazana w Biblii polega na tym, że Bóg nie chce, by wybrany lud przyjmował coś innego niż jego jako swe źródło. Widzicie? Tak więc człowiek po tym, gdy Bóg ich stworzył, umieścił ich przed drzewem życia, aby pokazać im, że to jest ich źródłem. To powinno być wszystkim. Rzecz jasna, jest to sam Bóg w postaci pokarmu dla człowieka, który ten może przyjąć do swojego wnętrza. Gdyby człowiek tak zrobił, stałby się całkowicie zależnym od tego źródła, co do swojego życia. Nie robiłby niczego sam, ale zawsze poprzez to źródło. Życie, drzewo życia. Tak więc stawiając człowieka przed drzewem życia, które oznacza Boga jako życie, Bóg wskazywał, że chciałby człowiek spożył z drzewa życia, a nie z czego innego. Spożywać drzewa życia to obierać Boga za nasze jedyne źródło, źródło wszystkiego. Bracia i siostry, przełóżmy to nawet teraz na nasze codzienne życie. Właściwie potrzebujemy prowadzić takie życie chrześcijańskie, w którym każdej chwili będziemy stosować, uczyć się. Wyrobimy sobie taki nawyk, żeby co robić? Żeby spożywać drzewo życia nieustannie, co chwila. Obierać Boga za swoje źródło. Jak wam wiadomo, w tych dniach mamy duże brzemię o modlitwę, nawet wytrwałą, nieustanną modlitwę. List do Tesaloniczan stwierdza, bezustannie się módlcie. Dlaczego? Dlaczego? Oznacza to, że każdej minuty, a nawet sekundy, jesteśmy uzależnieni od tego tlenu, czy nie tak? Jesteśmy uzależnieni od powietrza, w przeciwnym razie nie będziemy mogli żyć, to jest pełna zależność. Bóg, wiecie, że całe Pismo tknięte jest przez Boga. W jednym momencie wejdziemy w znaczenie bycia jednym z Bogiem, dzięki czemu? Przyjmując Jego Słowo. Całe Pismo tknięte jest przez Boga. To jest powietrze. Słowo Boże powinno być dla nas powietrzem. Podobnie jak sam Bóg. Chrystus jako Duch jest żywym powietrzem i powinniśmy nieustannie oddychać, wdychając to powietrze w całym naszym codziennym życiu, nawet w pomniejszych sprawach, bracia i siostry, a nie tylko w wielkich, pomniejszych sprawach. To, jak komunikujemy się z naszym małżonkiem, jacy jesteśmy wobec naszych dzieci, to, jak podejmujemy decyzje, jak reagujemy na to, co ktoś powiedział. We wszystkim, co dotyczy naszego praktycznego życia codziennego, powinniśmy spożywać z drzewa życia i przyjmować Boga za nasze źródło. Z oddechem powinniśmy mówić: Panie, Panie, zależy od Ciebie, Panie, co robisz, Panie, co chcesz teraz powiedzieć, Panie, jaka jest Twoja reakcja na to? Nie chcę tego robić sam, niezależnie od Ciebie. Panie, jestem połączony z Tobą. Mam Ciebie jako moje życie. Jesteś w moim duchu.
Kimś, kto w nim mieszka.
Panie Jezu, Panie Jezu. Rozumiecie? Wzywamy Jego imienia, by Go wdychać, zależąc od Niego we wszystkim. Trzy. Drugi grzech wiązał się z tym, że Boży lud zaufał sobie, a nie Bogu. Ufał, że sam własnymi wysiłkami zrobi coś służącego ich własnej radości. Już to czytałem. Grzechem jest porzucenie Boga i uczynienie czegoś samemu i dla siebie. Zawiniłem tu, bracia i siostry. Przyznaję się, nadal tu i tam zapominam o Bogu i próbuję zrobić coś samemu i dla siebie samego. Czy to jakieś ludzkie przedsięwzięcie, projekty, ludzkie sprawy, czy nawet niekiedy w duchowym dziele Pana. Nie sądźcie, że tylko dlatego, że służycie Panu, wykonujecie dzieło Boże i że to dzieło nie może stać się waszym bożkiem, albo że w związku z tym nie porzucicie Boga. Nie, bardzo łatwo jest zostawić Boga, aby zająć się tak zwanymi bożymi sprawami. Izrael tak zrobił. Wiecie o tym? Przybliżali się do Boga, do Jahwe swoimi wargami, sercem jednak byli daleko. W rzeczywistości nie mieli Bożej obecności, a mimo to idą, żeby zrobić to i tamto. Widzicie? Wyruszają do walki, stają do walki, ale bez arki, bez Bożej obecności. Drodzy bracia i siostry, przylgnijmy do Boga. Zaufajmy Bogu. Naprawdę ufajmy Panu. Możemy tylko tak mówić: och, musimy ufać Panu. Nie, bracia i siostry, naprawdę musimy się nad tym zastanowić. Panie, ufam Tobie. Naprawdę ufam Tobie. Nie mogę tego zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Chcę to zrobić. Ale chcę to zrobić nie sam, ale z Tobą i przez Ciebie. Jest powiedziane, że jeśli będziemy Go jedli, będziemy żyli z Jego powodu. To właśnie jest drzewo życia. Widzicie? Jeśli będziemy jeść to drzewo, będziemy przez nie żyć, a nie przez samych siebie. Cztery. Te dwa podstawowe grzechy ukazują nam drzewo życia, które oznacza Boga, i drzewo poznania dobra i zła, które oznacza szatana. To drugie drzewo to drzewo niezależności. Gdy jesz to drzewo, odrzucisz Boga, opuścisz Go, porzucisz, zaczniesz żyć samemu, własnym życiem. To drzewo właściwie oznacza szatana i to, co on chciałby, żeby człowiek robił. Izrael dał się odciągnąć od drzewa życia do drzewa poznania, od źródła żywych wód do cystern, bożków. Tak naprawdę więc możemy powiedzieć, że zasadą bałwochwalstwa jest po prostu zrobienie czegoś bez Boga, czy też poza Bogiem, co jest formą bałwochwalstwa, ponieważ oznacza to zbudowanie jakichś cystern o własnych siłach na nasz własny sposób.
B. Bóg postawił człowieka przed drzewem życia, przez co wskazał, że pragnie być jedno z człowiekiem, czyli być jego życiem, zaopatrzeniem w życie i wszystkim. 1. Drzewo życia symbolizuje Chrystusa ukrzyżowanego, na co wskazuje drzewo, kawałek drzewa, w 1 Piotra 2,24 i zmartwychwstałego, na co wskazuje życie Boże, Jana 11,25, ucieleśnienie wszystkich Bożych bogactw, którego możemy spożywać. 2. Spożywanie drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako zaopatrzeniem w życie, powinno być czymś podstawowym w życiu Kościoła. To prawda. Nie możemy uciec od tej podstawowej sprawy. Gdy nie ma drzewa życia w życiu Kościoła, jest ono skazane na porażkę. Jest puste. Nieprawidłowe. Najważniejsze, centrum życia Kościoła, naszym rajem, ogrodem Eden powinno być właśnie to drzewo. Przyjmować Chrystusa, jedząc Go, to organicznie i metabolicznie przyswajać Go w sobie, żeby On się z nami zespolił. Wcześniej było poselstwo na temat słowa, które jest naszym pokarmem. A. Słowa, które Pan mówi, są duchem i życiem. To pokazuje, że słowa wypowiedziane przez Pana są ucieleśnieniem ducha życia. On jest teraz życiodajnym duchem w zmartwychwstaniu. Duch zaś jest ucieleśniony w Jego słowach. Gdy przyjmujemy Jego słowa za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia, ćwicząc swojego ducha, otrzymujemy ducha, który jest życiem. Jeść Chrystusa, to jeść Jego słowa. Przyjmować te słowa, które są ucieleśnieniem ducha życia za sprawą ćwiczenia swojego ducha. Jest to ważna sprawa, która będzie wprowadzeniem do trzeciego punktu rzymskiego, a mianowicie to, że musimy nauczyć się nie podchodzić do Słowa Pana, Bożego Słowa, zaledwie jako do litery, czegoś zewnętrznego. Musimy dotknąć Ducha Słowa. Musimy dotknąć życia w Słowie. Dlatego Pan powiedział faryzeuszom, badacie pisma, ale do mnie przyjść nie chcecie, żebyście mieli życie. Zdarza się, że trochę martwię się o niektórych świętych, młodszych świętych, a i starszych. Przychodzą do Słowa, nawet wiernie je czytają, ale tak naprawdę nie dotykają Ducha, który jest w Słowie. Nie otrzymują życia w Słowie. Być może dostają trochę prawdy, mogli nawet otrzymać trochę światła. Niech mi będzie wolno tak powiedzieć, otrzymali właściwą doktrynę, lecz nie zdołali dotknąć Ducha, który jest w Słowie i życia w Nim. To znaczy, że tak naprawdę nie zjadłeś Słowa, naprawdę nie otrzymałeś Słowa, co faktycznie oznacza, że nie dotknąłeś Ducha i nie przyjąłeś życia w Słowie. Trzeci punkt rzymski. Aby przyjąć, otrzymać i zachować Boże Słowo, musimy być całkowicie jedno z Bogiem. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że aby być jedno z Nim, musimy przyjąć, otrzymać i zachować Słowo. Nie tak jednak zostało to tu ujęte. Aby przyjąć, otrzymać i zachować Boże Słowo, musimy być całkowicie jedno z Bogiem. Widzicie to? Musi to być zamierzone. Musi być w to włożony wysiłek. Musi być coś więcej niż tylko chęć, pragnienie, aby być całkowicie jedno z Nim. Jakiekolwiek słowo przyjdzie, będzie wypowiadane czy na kartach Biblii, czy wygłoszone przez jednego ze sług Słowa Bożego, czy przez jakąś społeczność od członków ciała, którzy mają Pańskie namaszczenie, żebyśmy mogli przyjąć te słowa dla naszego dobra, prowadzenia, zaopatrzenia. Bracia i siostry, musimy mieć umysł, serce, pragnienie, staranie nakierowane na to, żeby być jedno z Panem. Panie, chcę być jedno z Tobą. Takie serce sprawi, że przyjmiesz słowo w szczególny sposób. Jeśli nie masz takiego serca, nie zależy Ci na tym, nie dbasz o to, żeby być jedno z Panem, a tylko mówisz, daj nam słowo, to jest dokładnie to, co miało miejsce tutaj z tymi ludźmi. Wymienimy tu kilka imion. Oni nawet zrobili kilka dobrych rzeczy. Gedaliasz rzeczywiście opiekował się Jeremiaszem. W pewnym momencie jednak nie mógł przyjąć słowa, ponieważ nie chciał być jedno z Bogiem. Rozumiecie? Tak więc jest to coś bardzo ważnego, bracia i siostry. Gdy mówimy o przychodzeniu do Słowa, to za każdym razem, gdy przychodzicie do Słowa, słyszycie poselstwo, słyszycie jakieś przemawianie, bracia i siostry, musimy mieć taką postawę. Panie, chcę być jedno z Tobą. To oznacza Wasze pragnienie, wolę, serce, zamiar. Panie, zapewniam Was, że za każdym razem, gdy tak postąpicie, odniesiecie korzyść z tego słowa. Zacznie ono w Was działać. Dlaczego? Niektórzy czytają słowo, ale ono wydaje się nie działać, nie działa, nie przynosi im korzyści, nie daje im wskazówek, nie pomaga im. Dlaczego? Ponieważ jest coś nie tak, nie ma gotowości, by być jedno z Bogiem. Gedaliasz to przykład osoby, która nie była jedno z Bogiem. Wprawdzie był wierny, okazując troskę Jeremiaszowi. Widzicie, zrobił coś dobrego. Bożemu prorokowi jednak nie szukał on Pańskiego słowa, gdyż nie miał tego w zwyczaju. Podoba mi się to słowo nawyk. Mieć nawyk czego? Szukania słowa Pana. Szukania Pańskiego słowa i jeszcze czego? I bycia jedno z Bogiem. Prawdziwie poszukujący słowa Pana to nie ten, kto zaledwie chce znaleźć więcej informacji z Biblii, poznać więcej doktryn z Biblii, nauk biblijnych, chociaż to w Biblii jest. Ma on pragnienie poznać Boga, być jedno z Nim. Nawet w końcu życiem przejawiać Boga i przejawiać w życiu, stosować pragnienie Bożego serca. Dzięki takiemu poszukiwaniu Słowo przynosi mu korzyść. Słowo przyniesie takim korzyść. Gedaliasz nie obrał Boga za swoje źródło, żeby być z Nim jedno i przyjąć wszystko, co z Niego wypływało. Gdyby był osobą, która była jedno z Bogiem, pierwsze, co by zrobił, to przyjąłby Boże Słowo, ponieważ nie dbał o to, by być jedno z Bogiem, miało to wpływ na przyjęcie przez Niego Słowa. W rzeczywistości odrzucił to Słowo, nie miał serca dla Słowa Bożego. Nawet jeśli Słowo nadejdzie, był on już zdecydowany nie przyjąć go, ponieważ zamierza osiągnąć coś samemu i dla siebie samego. Nie był gotowy, by przyjąć Boga za źródło. A to źródło życia, źródło wód, często przychodzi do nas w Jego Słowie. abyśmy brali, przyjmowali w siebie i zachowywali Słowo Boże jako wyraz Bożych myśli, woli, pragnienia Jego serca i upodobania, musimy być całkowicie jedno z Bogiem, ufać Mu, polegać na Nim i nie mieć żadnych opinii pochodzących z własnego ja. Drodzy święci, wiecie, to jest naprawdę podstawowa lekcja. Kiedy otwieramy Biblię, rano lub o innej porze modlimy się Słowem Bożym, czytamy Jego Słowo, studiujemy je. Drodzy święci, zawsze róbcie to z sercem gotowym, żeby przyjąć Słowo, być jedno z Panem. Takie pragnienie, taka postawa wpłyną na wasz odbiór. Stopień przyswojenia na moc i działanie tego Słowa w was. To ta sama Biblia, to samo poselstwo, czy nie tak? Ale efekt jest zupełnie inny. Mam naprawdę duże brzemię o to. Kolejną osobą jest tutaj Johanan. To jest jeszcze ktoś inny. Razem z ludem poprosił Jeremiasza o modlitwę za nich odnośnie tego, co powinni zrobić i gdzie się udać. Właściwie chodziło o to, czy powinni zostać. Byli oni resztką, łącznie z Jeremiaszem, tych, których król babiloński nie zabrał na wygnanie do Babilonu. To najbiedniejsi z ludu. Jeremiasz decydował, że zostanie w kraju razem z tą resztką. A tu pojawiła się propozycja, żeby udali się do Egiptu, bo obawiają się, że Babilończycy znowu przyjdą. Idźmy więc do Egiptu. To, żeby poszli do Egiptu, jednak nie było pomyśli Boga. Bóg chciał, żeby zostali w ziemi, a właściwie Bóg obiecał im, że nawet się nimi zaopiekują. Oni jednak prawie już zdecydowali w sobie, że pójdą do Egiptu. Mimo to wciąż przyszli do proroka, mówiąc, módl się za nas. Uzyskaj słowo od Jahwe i cokolwiek Jahwe powie ci, posłuchamy się. Czyż to nie jest nieuczciwość, hipokryzja? Jak można tak traktować słowo? Mieli nadzieję, że być może Jeremiasz skieruje do nich lukrowane słowo, powie coś, co będzie zgodne z ich intencją, pragnieniem, życzeniami. Wielu chrześcijan, czytając Biblię, chce znaleźć coś, co pasuje do ich wyobrażeń, myśli. Chcą odpowiedzi, które wyjdą naprzeciw, będą zgodne z ich opinią. Taka jest prawda, bracia i siostry. To nie działa. W końcu, po wielu dniach, Jeremiasz otrzymał słowo od Jahwe, który powiedział im, zostańcie tutaj, nie idźcie do Egiptu. Powiedzieli Jeremiaszowi, że jesteś kłamcą, kłamiesz. Idziemy. Wszyscy więc udali się do Egiptu. Oczywiście Jahwe ich ukarał. Chodzi mi jednak o to, bracia i siostry, że musimy być kimś takim, kimś, kto całkowicie chce być jedno z Panem, ufa Mu, ufa Jego łasce, wierności, Słowu, polega na Nim, odrzucamy własne zdanie, intencje, pragnienia, które pochodzą od nas samych. Kiedy będziemy tacy, to mówię wam, że otrzymamy słowo. Będziemy go przestrzegać. Zasada przedstawiona w Biblii, a szczególnie w Nowym Testamencie, polega na tym, że Bóg otwiera siebie dla nas, żebyśmy mogli w Niego wejść, przyjąć Go i stać się z Nim jedno. Potem On będzie w nas, a my będziemy w Nim i będziemy obierali Go za wszystko. Taka jest zasada Biblii. Pierwsze, co będziemy przyjmowali, to Jego Słowo, żeby wyrazić Jego myśl, wolę, pragnienie Jego serca i Jego upodobanie. Nie będą nas obchodziły własne opinie ani upodobania. W ten sposób staniemy się Jego rzecznikami, którzy będą Go wypowiadali wobec innych i udzielali im zaopatrzenia. Widzicie, przyjmowanie Słowa Bożego to nie taka prosta sprawa. To zależy od osoby, od tego, jaki jesteś w środku, od motywu. Po pierwsze więc, nie bierzemy słowa dla siebie, żeby znaleźć coś, co się z nami zgodzi. Ale naprawdę chcemy Bożej myśli, woli, pragnienia i upodobania, odkładając na bok siebie, opróżniając się, pozbawiając się swoich opinii i upodobań. Wówczas nie tylko będziemy mieli Boże Słowo, a wręcz staniemy się rzecznikami, żeby Go wypowiadać i zaopatrywać innych. B. Pan rzekł do Jeremiasza, a kiedy oddzielisz cenne od pospolitego, będziesz jak moje usta. Niektóre z naszych wypowiedzi, nawet gdy mówimy być może coś duchowego, mogą być bezwartościowe, mogą być dobre, a nawet właściwe, a przy tym bezwartościowe. Musimy oddzielić, żeby wypowiadać to, co cenne. Co to znaczy? Jeden. Nasze oczy muszą doznać oświecenia, abyśmy zobaczyli znakomitość, nadzwyczajną wybitność, najwyższą drogocenność Chrystusa, który jest drogocennością dla Jego wierzących, żeby uznać wszystko inne, prócz Chrystusa, za stratę i w ten sposób Go zyskali. Dwa. Ceńmy słowa Pana bardziej niż przydzielony nam pokarm, kosztując Pana w Jego słowie, który jest rzeczywistością dobrej ziemi, opływającej w odżywcze mleko i świeży miód, żebyśmy udzielali tego mleka i miodu Bożemu ludowi, by osiągnął on pełne zbawienie. Trzy. Cejmy słowa Pana bardziej niż wszelkie ziemskie bogactwo, abyśmy mogli wypowiadać Bożą wyrocznię, Boże przemawianie, Boże wypowiedzi, przekazujące boskie objawienie i udzielać wszystkim świętym niezgłębionych bogactw Chrystusa w postaci różnorodnej łaski Bożej. To, bracia i siostry, znaczy, że musimy upewnić się, że to, co wypowiadamy, mówimy, będzie wyrocznią Boga, czymś, co będzie skarbem cennym, a nie czymś bezwartościowym. A to zależy od tego, jak postąpimy, od naszej istoty, postawy. Czwarty punkt rzymski. Sekret porażek i klęsk poniesionych przez Izrael tkwił w tym, że lud utracił Bożą obecność i przestał być jedno z Bogiem. Utracić Bożą obecność oznacza, że nie jesteśmy jedno z Bogiem. Być jedno z Bogiem to mieć Bożą obecność. W księdze Jozuego wyruszyli do walki, powiedzieli, będziemy walczyć. Nie chcieli słuchać. Kiedy jednak stanęli do walki, od razu zostali pokonani, ponieważ Bóg nie był z nimi. Zawsze powinniśmy być jedno z naszym Bogiem, który nie tylko jest pośród nas, lecz także w nas i czyni nas ludźmi z Bogiem. Bóg ludźmi. A ponieważ jesteśmy Bóg ludźmi, powinniśmy praktykować jedność z Panem, chodzenie z Nim, życie z Nim i bycie z Nim całą swoją istotą. To sposób na chrześcijańskie postępowanie, walkę dziecka Bożego i budowanie ciała Chrystusa. Jeśli mamy Pańską obecność, jesteśmy z Nim jedno, to mamy mądrość, zrozumienie, przewidywanie oraz wewnętrzną wiedzę na temat różnych rzeczy. Pańska obecność jest dla nas wszystkim. W tym zdaniu jest dużo treści. Powiem głośno Amen na to słowo w oparciu o moje doświadczenie. Gdy jesteśmy jedno z Panem, praktykujemy tę jedność z Nim. Dziś powiemy, że jesteśmy jednym duchem z Panem. Kto się łączy z Panem, jest jednym duchem. Jest to fakt. Może to jednak nie być przez cały czas naszym doświadczeniem. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jesteśmy jednym duchem z Nim, zwłaszcza w małych sprawach. Jeśli jednak będziemy praktykować to całym sobą, wówczas będziemy mogli postępować, walczyć, budować Jego ciało. I podoba mi się, jak to zostało tu powiedziane, będziemy mieć mądrość, zrozumienie, przewidywanie oraz wewnętrzną wiedzę, to znaczy rodzaj rozeznania spraw. Obecność Pana jest z nami. B. Dzieci Izraela uparcie grzeszyły przeciwko Bogu, ponieważ nie były z Nim jedno. Co tu jest więc grzechem? To po prostu nie być jedno z Bogiem. Czy kiedykolwiek uważałeś, że jest to grzechem? To, że jako chrześcijanin nie jesteś jedno z Bogiem? Gdyby był jedno z Bogiem, przyjąłyby Jego Słowo i poznały Jego serce, naturę, umysł i zamysł. Ponadto samoczynnie żyłyby Go i były Nim ukonstytuowane, byłoby więc Jego świadectwem na ziemi. Coś w tym miejscu przeczytam. Brad Lee powiedział, że wśród chrześcijan dziś panuje taka sama sytuacja. My, chrześcijanie, również złamaliśmy zasadę bycia jedno z Bogiem. Czyż nie? Tak. Możemy nie mieć serca do tego, żeby być jedno z Bogiem, ale chcemy być Jego ludem. Chcemy Jego błogosławieństw, bezpieczeństwa. Prawda? Chcemy tego od Boga. Chcemy być Jego ludem. Ale nie mamy serca do tego, by być jedno z Nim. W rezultacie nie podążamy za Bożą wolą, Jego umysłem, a zamiast tego wyrażamy swoje opinie i dbamy o to, co nam się podoba, a co nie. To jest powodem, posłuchajcie, braku jedności dziś nawet wśród wierzących. Jeśli nie jesteśmy jedno z Bogiem, tak naprawdę nie możemy być jedno ze sobą. Ma to wpływ na jedność Kościoła. To poważna sprawa. Ci, którzy nie są jedno z Bogiem, nie obierają Jego woli i upodobania, ale wyrażają własną opinię, idą za tym, co sami wolą, czynić tak, to porzucać Boga jako źródło żywych wód i wykopywać dziurawe cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Wracamy do Jeremiasza 2,13. Brad Lee powiedział, że ten werset dyktuje treść całej księgi Jeremiasza. Można w nim więc dostrzec nawet sprawę bycia jedno z Bogiem. Możecie to tu zobaczyć. Wszystko to więc nierozłącznie wiąże się z porzuceniem źródła. Żeby zrobić coś samym. To jest niezależność, życie niezależne od Boga. Dochodzimy teraz do ostatniego punktu rzymskiego. Aby być jedno z Bogiem, potrzebujemy Chrystusa jako odrośli Dawida, żeby był On naszym odkupieniem i usprawiedliwieniem. To wprowadza w nas trójjedynego Boga, żeby był On naszym życiem, wewnętrznym prawem życia, naszą zdolnością i wszystkim po to, żeby udzielić nam siebie i realizować swoją ekonomię. Na tym polega nowe przymierze. Na koniec poznamy Boga, będziemy żyć Go i staniemy się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie, żeby móc się stać Jego zbiorowym wyrazem Nową Jerozolimą. Pod koniec tego szkolenia będzie poselstwo w pełni poświęcone rozdziałowi 31 Jeremiasza na temat tego cudownego, nowego przymierza. Nie będziemy się więc w to zagłębiać. Chcę jednak przeczytać na koniec tego poselstwa fragment z poselstwa 32, Studium Życia, ponieważ mowa tu jest o Chrystusie, który jest odroślą Dawida dla naszego odkupienia i usprawiedliwienia, co otworzyło drogę Trójjedynemu Bogu udzielić się nam jako nasze życie. Dzięki temu zaś będziemy naprawdę żyć w jedności z Panem i nawet staniemy się Bogiem w życiu i naturze, wypełniając Jego ekonomię. Przeczytam to teraz i na tym zakończę poselstwo. Ponieważ podobnie jak dzieci Izraela nie byliśmy jedno z Bogiem i nie mieliśmy serca, aby wypełniać Bożą wolę, czy też obrać Jego upodobanie, obraziliśmy Boga, przekroczyliśmy Jego zarządzenia i popełniliśmy grzechy przeciwko Jego przykazaniom. Byliśmy ludem zwodniczego i nieuleczalnego serca. Jest to w Jeremiasza 17. Zostaliśmy zdemaskowani jako ci, których natura jest grzeszna i buntownicza i której, podobnie jak skóry Etiopczyka i centek Lamparta, nie można zmienić, rozdział 13. Skoro taka była nasza sytuacja, jak mogliśmy być pojednani z Bogiem, zostać przez Niego usprawiedliwieni i wzięci przez Niego jako swój lud? Jeremiasz dał nam odpowiedź w 23:5-6. Oto nadchodzą dni, ogłasza Jahwe, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą, będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość w ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać Jahwe naszą sprawiedliwością. Możemy zostać pojednani z Bogiem i przez Niego usprawiedliwieni jedynie przez Chrystusa, nową odrość, sprawiedliwą odrość, który jest nazwany Jahwe naszą sprawiedliwością. Jako sprawiedliwa odrość przyszedł On w ciele, będąc potomkiem Dawida, umarł na krzyżu i przelał swoją krew, żeby dokonać odkupienia dla naszego usprawiedliwienia. Na podstawie Chrystusowego odkupienia zostaliśmy usprawiedliwieni, a Trójjedyny Bóg wszedł do naszego wnętrza, aby być naszym życiem, osobą i wszystkim. To stwarza sytuację, w której Trójjedyny Bóg może swobodnie realizować w nas swoją wieczną ekonomię za pomocą udzielania siebie do naszego wnętrza. Jeśli ujrzymy tę zasadę i ją pojmiemy, zrozumiemy całą księgę Jeremiasza. Jeremiasz więc najpierw pokazuje nam podstawowe grzechy Bożego ludu, porzucenie Boga i wykopanie sobie cyster. Po drugie, demaskuje on nasze serce, które jest zwodnicze i nieuleczalne, niegodziwe i beznadziejne i nie może się zmienić. Tak więc na to wszystko ma on środek zaradczy, zaopatrzenie, którym jest to, że Chrystus staje się odroślą Dawida dla naszego odkupienia i usprawiedliwienia, otwierając tym samym drogę, tak jak o tym dopiero co przeczytaliśmy, Trójjedynemu Bogu, by był on naszym życiem i naszym wszystkim. Dlatego dziś widzimy w księdze Jeremiasza, że zostaliśmy odkupieni, usprawiedliwieni i staliśmy się jedno z Bogiem. W rzeczywistości to stanowi kompletne nauczanie w całej Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie. I to jest esencją księgi Jeremiasza. Amen.